Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy radiosłuchacze, wita się z Państwem Małgorzata. W poradach pedagoga i psychologa są dzisiaj goście z Poznania, znane Państwu. Pani Bogna Białecka, psycholog, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Oraz pani Aleksandra Maria Gil, pedagog. Miło mi,
Szczęść Boże, witam Państwa,
że jesteście ponownie. Dzisiaj temat taki, wydawałoby się, że śmieszny z nazwy, ponieważ chcemy mówić o złych nawykach. I nie to jest śmieszne, ale w jaki sposób został on sformułowany. Otóż, drodzy Państwo, będziemy mówić o złych nawykach, które tak jak cień chodzą za nami cały dzień.
To pobawimy się w brzechwę dalej.
Tak.
I cień jak to cień, w noc śpi, a nawyki wcale nie.
O, no proszę bardzo. Są już Państwo zainteresowani wystarczająco? To my zaczynamy. Skoro mamy mówić o złych nawykach, to może powiedzcie, bo złe nawyki, no to wiadomo, czym one są, ale jaki jest rodzaj złych nawyków?
Ale czy na pewno wiemy?
Nie wiemy.
Myślę, że są takie bardzo błahe, na które nie zwracamy uwagi.
Nawyk, czyli wypracowana jakaś czynność, tak?
To na przykład obgryzanie paznokci.
Aha.
Tak? Takie, które możemy nawet tak nie postrzegać jako złe nawyki. Są takie, z którymi się zmierzamy każdego dnia, czyli to, że się objadamy, czy notorycznie odkładamy rzeczy na potem, później i kiedyś, poprzez takie z górnej półki.
Czyli?
Alkoholizm, narkomanie, internet z grami, pornografią, notorycznymi selfie i lajkami.
Aha, no to rzeczywiście mamy dzisiaj do czynienia z poważnymi zagadnieniami, a nie takimi, jak przedstawiłam na początku.
Czyli nie są takie jak ten cień, bo one faktycznie chodzą za nami nawet nie cały dzień, a te 24 godziny na dobę.
Na dobę. A dlaczego one powstają?
Tutaj zarówno te drobne złe nawyki, jak i te bardzo duże, poważne złe nawyki typu uzależnienia, one wszystkie mają taką wspólną cechę. To znaczy one, dzięki nim przez chwilę się czujemy lepiej, one na chwilę sprawiają, że jesteśmy mniej ponurzy, na przykład poprawia nam się nastrój, czy no właśnie, czy nawet mogą na chwilę dawać takie poczucie radości. Dlaczego? Dlatego, że one wszystkie powstają w odpowiedzi na jakąś rzeczywiście istniejącą, niezaspokojoną potrzebę, którą człowiek ma. Tylko tyle, że jak zaczynamy mieć ten zły nawyk, to on po prostu poprawia humor, ale tylko na moment. Tak naprawdę nie zaspokaja tej potrzeby, która leży u podstaw, tylko ją niejako zagłusza.
Z wierzchu jakby ogładza, tak? Coś takiego. Na przykład zapalenie papierosa, tak? Mamy jakiś problem,
na przykład,
czy po prostu my jesteśmy przeciążeni. Bierzemy sobie papieroska, palimy i czujemy się bardziej zrelaksowani.
W efekcie mamy do naszego mózgu, dociera taka informacja, mamy taką namiastkę szczęścia. Taką złudną satysfakcję. I dlaczego nawyk? Dlatego, że to zaczyna oszukiwać nasz organizm, tak? To nasze funkcjonowanie. Aha, to jest ten moment, kiedy jest mi lepiej. W związku z tym zaczynamy po to sięgać w każdej z takich sytuacji, kiedy nie zdajemy sobie sprawy, która z potrzeb, jaka zostaje
niezaspokojona.
Niezaspokojona.
Czyli... Także ważne, żebyśmy zobaczyli tę naturę tych nałogów wszelakich, tych nawyków, polegającą na tym, że tak naprawdę ona oszukuje nasz mózg.
Skoro oszukuje nasz mózg, to znaczy, że nasza świadomość powinna być na wyższym poziomie, tak? Jeżeli nasza świadomość będzie na wyższym poziomie i nasza wola też się do tego dołączy, to znaczy, że będziemy mieli już jakby możliwość walki z tymi nawykami.
Tutaj to jest w sumie odpowiedź na pytanie, dlaczego ja to robię? Dlaczego to stało się moim złym nawykiem czy moim nałogiem? Na przykład wracając do banalnego przykładu z obgryzaniem paznokci. Co tak naprawdę mi daje obgryzanie paznokci?
No właśnie, co daje?
Może być indywidualne, ale najczęściej to będzie to, że po prostu czuję napięcie i przestaję to napięcie czuć, bo jakoś rozładowuję takie napięcie, które jest we mnie. Mhm. Czyli jak pogrzebać w tym bardziej, to jest nieumiejętność radzenia sobie w jakiś zdrowy sposób ze stresem. I to się kumuluje akurat w obgryzaniu paznokci.
Abstrahując od tego, że efekt obgryzanych paznokci wygląda okropnie.
No tak, w ogóle można o tych efektach nałogów dużo i daleko, ale przede wszystkim marnują nasze emocje, marnują też często nasz czas, tak? Tutaj wrócę do tych nałogów z górnej półki, na przykład związanych z internetem.
Z uzależniami.
Tak, z takim nałogowym korzystaniem z dobrodziejstw, w cudzysłowie dobrodziejstw internetowych. Mówię tutaj o tym niewłaściwym, niekontrolowanym korzystaniu z internetu i współczesnych technologii, żebym została dobrze zrozumiana. Powstrzymują rozwój, tak, bo nas jednak zahamowują w wielu rzeczach.
Zatrzymują na tym, co teraz robimy. Jakoś tam deprawują.
Zły nawyk, tak, popijania w chwili, w której nie radzimy sobie z czymś, prowadzi nas do uzależnienia, tak, a alkoholizm, skutki, nikt nie dyskutuje z tym, że są katastrofalne. I teraz ważne, te złe nawyki to jest właśnie zagrożenie dla naszego zdrowia i psychicznego, i fizycznego, bo te nasze potrzeby nie są zaspokajane i do złych nawyków, tak jak mówiłam, jest kwestia objadania się, czy kwestia w ogóle zaburzeń żywieniowych, tak? Więc te psychiczne konsekwencje, one mają oddźwięk w naszym fizycznym zdrowiu, no bo w momencie, kiedy jesteśmy otyli lub mamy niedowagę, nasz organizm nie będzie
funkcjonował. Niszczą.
Tak. To też warto zdać sobie sprawę, że to nie ma takiej bardzo wyraźnej granicy, to jest jeszcze zły nawyk, a to już jest uzależnienie, ciężka choroba, tylko to jest bardzo płynne i u różnych osób w różnym miejscu się znajduje, dlatego my mówimy i o tych właśnie złych nawykach z górnej półki, czyli uzależnieniach, i o tych złych nawykach z dolnej półki, czyli takich, z którymi jeszcze da się sobie poradzić.
Właśnie, ale w jaki sposób?
To jest też tak, że właśnie zaczynamy od obgryzania paznokci, tak? Obserwujemy, tak, że dziecko na przykład obgryza paznokcie, to znaczy, że jest sygnał dla nas, jako rodziców, że dzieje się coś, z czym dziecko nie radzi. Prawda? I na razie jesteśmy na tej dolnej półce, więc zobaczmy, ile jeszcze mamy w tej szafie do góry.
No dobrze, a może jeszcze parę przykładów bym poprosiła o tych złych nawykach z dolnej półki, potem byśmy przeszły do wyższej półki i jak sobie z nimi radzić?
Myślę, że już przykłady pewne padły, natomiast w sumie pytanie, jak sobie z nimi radzić. I teraz właściwie podstawowa rada to jest nie skupiać się na nich. I to w tym momencie brzmi strasznie dziwnie, nie? No bo musimy dojść do tego, jaka potrzeba jest niezaspokojona, normalna, w normalny sposób, którą zaspokajamy za pomocą złego nawyku, nie? Ale jeżeli już chodzi o walkę, jak już wiemy, tutaj robię to bo w momentach, kiedy czuję się samotny, robię to w momentach, kiedy jestem zestresowany, robię to w momentach, kiedy czuję napięcie i tak dalej.
I odpowiadam sobie na pytanie, dlaczego to robię, tak?
Tak. To potem to już właśnie paradoksalnie nie myślimy o tym. Ja podam bardzo dobry przykład, myślę, proszę spróbować i teraz proszę Państwa, słuchajcie mnie bardzo uważnie. Przez następne 15 sekund absolutnie nie wolno wam myśleć o niebieskich słoniach.
Pani redaktor, co pani miała teraz przed oczami?
No właśnie, myślę o tych słoniach.
No właśnie, tak jak normalnie nie myślimy o niebieskich słoniach, tak w tym momencie zaczęliśmy widzieć jakieś stada galopujące przed oczyma wyobraźni. Tak. O co chodzi? Jak się skupiamy na tym, żeby czegoś nie robić, to zaczynamy obsesyjnie o tym myśleć. Aha. Dlatego podstawowa rada walki ze złymi nawykami jest taka, zamiast nie myśleć o niebieskich słoniach, czyli nie myślę o tym, żeby nie obgryzać paznokci, zaczynam myśleć o różowych słoniach. Czyli najlepszy sposób na walkę ze złymi nawykami to jest wprowadzanie, wypieranie ich za pomocą dobrych nawyków, czyli robienie czegoś w zamian i staranie się, żeby to się stało dobrym nawykiem, że ja robię coś, co jest dla mnie dobre, co jest konstruktywne.
I z takich, nawiązując do tych dobrych nawyków, myślę, że opowiemy tutaj Państwu o ciekawym zagadnieniu, którym jest architektura zachowań.
Architektura zachowań. To tak troszeczkę zabrzmiało tajemniczo.
To jest
budowanie, tak? Pewnie jakieś takie zachowań pozytywnych.
Bo źródło architektury zachowań, dobrze Państwu dzwoni ta architektura. Korzenie ma tak naprawdę w architekturze. I ponieważ zachowań, to pójdziemy w kierunku psychiatrii i powstał taki kierunek właśnie z myślą o osobach, którym należało pomóc w tej sferze psychicznej. Zaczęto zmieniać myślenie odnośnie tego, co pomieszczeń, w których leczy się osoby, które mają jakieś zaburzenia.
Czyli to, gdzie jesteśmy, gdzie przebywamy, w jakim miejscu przebywamy.
Zaczęto inaczej projektować oddziały psychiatryczne. Tak? I to jest początek historii architektury zachowań.
To jest taki początek. Czyli wiemy, że w ten sposób łatwiej nam będzie pomóc osobie, która ma takie problemy, tak? W takim miejscu konkretnym.
No teraz generalnie, bo to brzmi strasznie skomplikowanie, ale to są proste zasady. To jest prosta zasada. Jak coś mamy cały czas pod ręką, to będziemy po to częściej sięgać. Jeżeli tego nie mamy pod ręką, to nie będziemy częściej po to sięgać, tylko będziemy pod coś innego. I dlatego na przykład przy okazji, jak ktoś ma tendencję do podjadania sobie chociażby jakichś chipsów, innych rzeczy, no to jedna z zasad z architektury zachowań wzięta, to jest nie miej tych chipsów pod ręką, nie miej zapasu chipsów w domu, tylko zamiast tego sobie kup na przykład porcję migdałków, jakieś kawałki
orzeszki, jakieś
jabłuszka.
Daktyle, bo jest kwestia na przykład taka, że w sytuacjach jakichś stresowych, jakiegoś napięcia, gdzieś mamy takie ssanie wręcz w żołądku, żeby coś słodkiego. Gwarantuję, taki daktyl będzie zdecydowanie...
Rozładuje to napięcie.
Bardzo szybko nas zapcha i zasłodzi, tak? Aha. I to jest właśnie ta mała architektura, która powoduje, że to, co mam wokół siebie, ma na to wpływ.
Ktoś, kto w momencie, kiedy jest zestresowany, sięga do internetu, żeby sobie gdzieś tam poprzeglądać cokolwiek, żeby się uspokoić, no to może sobie utrudnić to sięganie do internetu i chociażby to, że nie chodzi cały czas z tą komórką pod ręką, tylko ją gdzieś tam odkłada. Albo ma przynajmniej wyłączony ten internet i musi się troszeczkę naklikać w tym smartfonie swoim czy telefonie, żeby się do niego dostać. A w zamian za to mieć coś pod ręką, co też spowoduje lepsze radzenie sobie teraz z napięciem.
No na pewno książka też by była bardzo pomocna.
Ja zaczęłam chodzić z drutami i z wełną i sobie w wolnych chwilach właśnie dziergam ten sweterek. Zresztą mam
drodzy Państwo, zaczęły takie, bym powiedziała, studia pogłębione nad architekturą zachowań, bo to jest taki nurt, który zaczyna się ujawniać. To zrobiło nam się zdecydowanie dobrze, jak każda z nas opowiada, wiesz, a co masz koło siebie na biurku? I odkryłyśmy, że oprócz na przykład wizerunku, tak, świętego, czy świętej rodziny, czy krzyża, miałyśmy różaniec, a znalazła się właśnie jakaś książka, miałyśmy szklankę wody, więc zrobiłyśmy, jeszcze z nami nie jest tak źle.
Nie są to ćmiki i dragi, tak?
No na pewno. Ja tak przed audycją właśnie też byłam taka skonsternowana, ponieważ pani psycholog wyjęła tę robótkę, rzeczywiście, proszę państwa, to nie jest tylko takie mówienie sobie i no, prześliczne kolory tutaj są, to będzie
Sweterek.
A i stwierdziłam, że tutaj jeszcze nie miałam takiej sytuacji, żeby prelegent właśnie był zaopatrzony w takie precjoza.
Ale na to się nakłada jeszcze nasza wielkopolska narodowa, bym powiedziała, cecha wykorzystania każdego czasu na jego niemarnowanie, a wręcz pożyteczne. Do kiedy? Do Bożego Narodzenia ten sweter, tak?
No, państwo rozumiecie.
Trzeba wykorzystywać.
Jeszcze wracając do architektury zachowań, zachowań, poza tym, żeby mieć pod ręką czy blisko siebie te rzeczy, które chcemy, którymi chcemy się zajmować, które chcemy, żeby miały na nas wpływ, a oddalać jak najbardziej od siebie rzeczy, z którymi nie chcemy, żeby były tak pod ręką, że od razu pod nie sięgniemy, właśnie jak niezdrowe jedzenie, jak komórka, jak różne takie rzeczy. To jeszcze jedna fajna rzecz, odkryłam to dosyć niedawno, nazywa się hortikuloterapia. I generalnie chodzi o terapię za pomocą kontaktu z naturą. Okazuje się, że w tej chwili jest mnóstwo badań, które pokazują, że jeżeli my więcej obcujemy z zielenią, naturą, nawet jeżeli to jest natura w postaci tego, że zaczniemy hodować sobie aloes w doniczce na parapecie, że to naprawdę bardzo pozytywnie wpływa na człowieka, jak tej natury trochę więcej jest w jego otoczeniu.
Tak, ale bo rzeczywiście no to o tym w zasadzie wszyscy wiedzą, natomiast dużo się na ten temat, widocznie prace takie badawcze są przeprowadzane i rzeczywiście dużo się na ten temat w ostatnich czasach mówi. Drodzy Państwo, złe nawyki, tak jak dzień, chodzą za nami cały dzień. To jest temat naszej dzisiejszej audycji i zapraszamy Państwa w tej chwili do wzięcia udziału, do współtworzenia naszego spotkania. Ja przypomnę numery telefonów dzwoniących do Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55, a dla tych, którzy dzwonią z południa Polski, jest to numer 56 655 23 56. Gościmy w studiu Radia Maryja panią psycholog Bognę Białecką i panią pedagog, politolog Aleksandrę Marię Gil. I już mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
No, szczęść Boże, Alina z Krakowa.
Witamy.
Ja chciałam zwrócić uwagę, że no, super sprawą jest no, taka prosta gimnastyka. Ja na przykład dzisiaj nie wiedziałam, co mam robić. Przypomniałam sobie, że właśnie i tak jestem zestresowana, że mam kilka ćwiczeń na kręgosłup i je zrobiłam. A w ogóle spacery właśnie w naturze, no to są super odstresowujące. W ogóle dla wszystkich, a dla młodych to bieganie, nie?
No zdecydowanie, oczywiście, że tak,
no to
popieramy.
To super sprawa, po prostu.
Pani Alino, dziękujemy za dopowiedzenie. Dziękujemy bardzo i odbieramy drugi telefon. Tak, Radio Maryja, słuchamy.
Halo?
Tak, jest pani słyszana, jest pani na...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo
tak,
witamy?
Przysłuchuję się tej audycji.
Kogo witamy?
Właśnie... Słucham?
Jak pani ma na imię?
Monika.
Miło nam. Pani Moniko, słuchamy.
Chciałam właśnie poruszyć ten problem, ponieważ zauważyliśmy u naszego dziecka rok temu już obgryzienie właśnie tych paznokci, ale wydaje mi się, że to jest spowodowane również nie tyle może osamotnieniem, ale myślę, że stresem, który jest w szkole, a chodzi mi o to konkretnie, bo ja dzwonię z takiej małej miejscowości, że w tej szkole są dwie takie panie, które po prostu na lekcji bardzo często krzyczą, mówią takie różne rzeczy, ty debili, albo coś takie.
Mamy bardzo, pani Moniko, przepraszam, ale mamy bardzo zły sygnał. Tylko pani może dopowie, w jakim wieku jest dziecko?
10.
Ile ma lat?
10
lat, dobrze. Rozumiemy, już pani podała problem, panie tutaj ustosunkują się. Proszę bardzo.
To jest problem osamotnienia i nawet bym powiedziała też sieci takich społecznych, tak? Bo jeżeli to jest potęgowane przez jakieś zachowania w szkole, no to prawdopodobnie też jest kwestia braku, myślę, wsparcia w grupie.
I może być tak, że cała grupa jest generalnie dosyć zastraszona, nie?
Tak.
Bo to trudno tak na podstawie.
I dlatego
słów...
mówię o tym, że nie ma tego wsparcia w grupie, no bo właśnie, bo oni wszyscy
co
mogą.
Co pani powinna zrobić?
No myślę, że tak, to jest za krótki wywiad, ale my będziemy nawoływać do tego, że państwo jako rodzice macie nie tylko samogadanie, ale czynny udział w wychowaniu dziecka i tego, co się dzieje w szkole. Więc myślę,
jest pedagog w szkole?
Tak, więc myślę, że potrzebna jest rozmowa z innymi rodzicami, tak, żeby jednak porozmawiać, czy inne dzieci też mają podobne jakieś problemy. Jest pedagog w szkole, jest dyrektor i to są osoby, które
no kompetentne,
kompetentne
które powinny pomóc,
i do
prawda?
Których obowiązków należy po prostu
rozwiązywanie
zadziałanie.
Problemów. No takich tak, właśnie, które tutaj pani zgłosiła.
A dziecku też można poradzić, żeby w momencie, kiedy jest takie napięte i zestresowane i ma ochotę te paznokcie obcinać, obgryzać, żeby postarało się znaleźć coś innego, co może wyrobić w zamian. Bo być może będzie, to tylko pytanie, czy będzie przyzwolenie na to w klasie, żeby sobie zaczęło w tym momencie rysować jakieś
właśnie
wzorki w brudnopisie na przykład.
Żeby to były na przykład albo brudnopis, albo szlaczki na marginesach. Na przykład, tak? Takie bardzo fajne ćwiczenie, które ja pamiętam, że z dzieciakami, właśnie w takich sytuacjach, że przykładamy długopis i rysujemy tak długo kreskę, żeby nie odrywać tego długopisu od tej kartki.
Żeby wyszła całość.
Tak.
Zamierzona.
Jakieś zamierzone, tak? Nawet jak wydaje nam się, że to są eski floreski, to w końcu powstaje jakiś obrazek. Ale ważne, żeby nie oderwać tego długopisu od kartki.
Tak, ale dlatego właśnie też ważne jest, żeby porozmawiać z nauczycielem, z wychowawczynią, żeby wiedziała, że no, taka potrzeba jest, nie jest wymyślona, tylko ma pomóc dziecku w rozładowaniu stresu, prawda? Mhm. I kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Anna. Ja
witamy.
Mam takie pytanie króciutkie odnośnie tego zwrotu architektura zachowań. Czy można gdzieś znaleźć literaturę, gdzie można by poszerzyć troszkę wiedzę na ten temat, podsunąć ją ewentualnie osobie, która ma problemy z wyjściem z uzależnień różnych, bo jakoś tak się składa, że z moich obserwacji, że wyjście z jednego uzależnienia mimo terapii, mimo nauki rozładowywania napięć, stresu w taki konstruktywny sposób mimo wszystko nie przynosi efektu. I konkretnie potrzebowałabym informacji, bo w międzyczasie w internecie chciałam znaleźć architektura zachowań. Niestety po takich hasłach pojawiają się informacje wpływ architektury na zachowania, ale myśl jest tylko o architekturze budowlanej i jej wpływie na stres, na odpoczynek. A architektura zachowań w tym sensie, w jakim panie tutaj bardzo tak ciekawie o tym opowiedziały. Chciałabym ten temat poszerzyć i opowiem króciutko obrazek z wczorajszego, z takiej mojej wczorajszej obserwacji. Odwiedzałam chorą osobę w szpitalu, a obok na sali był chłopczyk taki, wyglądał na 8-10 lat. I siedziała, a ja czekałam na osobę, która miała być zaraz po badaniach przyprowadzona na salę. I tak popatrzyłam, chłopiec wybudzony, patrzył na mamę, mama siedziała na krześle obok. Widziałam, że ma gazetę na kolanach i mówię, o świetnie, nareszcie mama będzie miała czas coś ci poczytać. A mama mówi, sobie kupiłam tą gazetę, a on ma telefon. Poczułam takie ukłucie w sercu. Bardzo, bardzo bolesne, bo ja borykam się z uzależnieniem dziecka. Dziękuję.
Dziękujemy pani Anno, dziękujemy.
Jedna rzecz. Architektura zachowań jest terminem, którego my używamy stosunkowo od niedawna, więc jeżeli w ogóle coś się znajdzie w polskiej literaturze, to w ramach psychologii środowiskowej. Ale generalnie nie jest to jakiś bardzo rozbudowany dział. Będziemy starali się więcej na ten temat my jako Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii opisywać, na przykład na stronie rodzice.co, na której my się odnosimy przede wszystkim do problemów dzieci i technologii, to znaczy tam właśnie dużo o uzależnieniach.
O nawykach korzystania ze współczesnych technologii, nadużywania internetu, tak, uzależnieniach od gier, pornografii.
Mhm. Tak dalej. Więc tak tutaj dalej. Możemy pani obiecać, że więcej na temat tej architektury zachowań u nas na rodzice, co się pojawi i to w najbliższym czasie, bo to jest taki impuls, żeby rzeczywiście tutaj więcej napisać, żeby bardziej tę terminologię przybliżyć.
Dlatego, że głównie literaturę to my jednak anglojęzyczną w tej tematyce, tak? Dlatego mówiłyśmy, że to jest taki
To jest
na całą osobną audycję. Ja panią doskonale rozumiem. Proszę sobie mnie wyobrazić w sklepie, w którym szukałam bluzy sportowej. Wisiały wieszaki, były bluzy, w ogóle rzeczy pouwieszane na wieszakach i podchodzi mama z taką około 2-letnią dziewczynką. Ta dziewczynka dopomina się tej mamy o uwagę. Mama chwyta ją, wsadza ją do wózka i wyciąga z torebki smartfona i daje temu dziecku tego smartfona. Ja miałam taką minę, że zdałam sobie sprawę z tego, że się starzeję, ponieważ pani spojrzała na mnie, zrobiła się sino-zielona i uciekła w drugi kąt sklepu.
Aha. Znaczy nas przeraża traktowanie smartfonu jako niańki elektronicznej i naprawdę to jest osobny temat. Mhm. Natomiast jeszcze jedna rzecz a propos w ogóle uzależnień, bo myśmy o tym nie powiedziały, ale kwestia ludzi, którzy nas otaczają i tego, żeby mieć grono dobrych znajomych, przyjaciół, ludzi, którzy nas kochają. Jakie to jest ważne? To jest w ogóle cały wielki temat, który sięga korzeniami do ubiegłego wieku i wielkiego eksperymentu ze szczurami. Parkiem szczurów, bo szczury są do nas podobne w tym względzie, że one mają bogate życie towarzyskie i one się świetnie czują w stadzie i tam są skomplikowane relacje między szczurami w stadzie.
Mają po prostu takie szczurze społeczności.
I zaczęło się od tego, że wsadzono szczury do klatek i one mogły albo dostawać jedzenie po naciśnięciu jednej dźwigni, albo po naciśnięciu drugiej dźwigni dostawać wodę z morfiną albo w innym z tym eksperymencie z kokainą i się okazało, że one wolą tą wodę z kokainą i morfiną.
Niż jedzenie,
no i było takie właśnie, jakie są potężne te narkotyki. Natomiast po paru latach inny badacz wpadł na pomysł, mówi zaraz, moment, a może to nie jest kwestia tego, że te narkotyki tak silnie uzależniają, co to jest kwestia tego, że te szczury wsadzono do pojedynczych klatek, gdzie były w kompletnej izolacji unieruchomione. I co zrobili? Stworzyli piękny szczurzy park, w którym...
były różne zabawki, tak jak my to chomikom, tak, stwarzamy. Po prostu taki, nazwano to parkiem, tak jak mamy Legolandy jakieś, to był szczurzopark. Pełen rozrywek.
I w dodatku pełen innych szczurów, z którymi one mogły chodzić w relacje i w ogóle tam wszystko robić, co szczury normalnie w stadzie robią. I wśród tego wszystkiego była też dostępna ta poidło z morfiną. I co się okazało? Bardzo rzadko, żeby jakiś szczur po to sięgnął.
No proszę.
Konkluzja była taka.
Ciekawy eksperyment.
Tak, jak my, bo jednak jesteśmy w tym względzie podobni do szczurów, jak my mamy dookoła siebie ludzi, którzy są nam bliscy, których kochamy, którym ufamy, mamy przyjaciół, znajomych, dobrych, rodzinę, to w tym momencie jesteśmy mniej skłonni do uzależnień. Czyli najlepsza rada dla kogoś uzależnionego, znaczy nie najlepsza, ale jedna z, to jest szukać środowiska, w którym będę się dobrze czuł, w którym będę akceptowany.
Cały czas tutaj widzę, że jeszcze mamy jeden telefon. No, może tak, no spróbujemy go odebrać, dobrze? Chociaż czas już dobiega końca naszej audycji. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Kłania się Marta z Katowic. Ja chciałam zapytać w jednej sprawie, a co zrobić z uzależnieniami, które uznaje się, no ja u siebie, że to jest z powodu jakiegoś znerwicowania. Jak z tym walczyć generalnie, jeżeli na przykład jest natłok obowiązków, a wiadomo, że też nie możemy sobie zdajemy sprawę, że nie możemy za bardzo liczyć na niczyją pomoc, jest natłok obowiązków i jest stres, są nerwy. I nie umiem sobie z tym w jakiś sposób poradzić, jak to można przynajmniej pracować na
dobrze,
sobą.
Rozumiemy pani Marto. Dziękujemy bardzo, bo musimy szybko odpowiedzieć pani na to. Wejść w problem i to zagadnienie
tylko
rozwinąć.
Tylko, że odpowiedź jest, to jest skomplikowane i tego się nie da przez minutę wytłumaczyć.
Chociaż... Pierwsze, co przyszło mi do głowy, bo nawet nie wiemy tak, do jakiej sytuacji się odnieść, ale powiem państwu, że kiedy ja czuję jakieś podirytowanie czy zdenerwowanie.
Na sobie, tak?
Teraz myślę o sobie, to ja po prostu siedząc przy biurku wstaję. i po prostu wychodzę i staram się robić coś innego. Mam tak zająć po prostu się czymś innym, tak żeby z poziomu emocji jednak zejść do tak zwanych racjonalnych argumentów i dowiedzieć się o tej sytuacji, co tak naprawdę się zadziało, a co jest nadinterpretacją, która powstała w mojej głowie.
Jest też kwestia, co jest pierwszą przyczyną, to znaczy, czy to jest rzeczywiście jakieś zaburzenie nerwicowe, które wymaga pomocy fachowej, czy to jest kwestia tego, żeby lepiej sobie pewne rzeczy zorganizować, jeżeli chodzi o pracę i niektóre rzeczywiście można odpuścić, czy też to jest kwestia takiego niepokoju, który człowieka przenika, a na to też są jakby inne metody walki z takim przenikającym bez większego powodu niepokojem.
To też może to się ja tym zajmiemy w następnych jeszcze audycjach. Jak,
tak,
drogie panie.
Odnośnik proszę poszukać o zarządzaniu czasem, ale na pytam.edu.pl takiej metody Pomodoro. Od pomidora, pomodoro, bo rozumiem, że ten natłok obowiązków, ona świetnie pozwala zorganizować czas. I jeszcze jedna ostatnia zasada, jeżeli coś zajmuje nam 2 minuty, zróbmy to od razu.
Dziękuję bardzo, dziękuję prelegentkom, dziękuję państwu za wysłuchanie naszej audycji, za współudział w tej audycji. Ja tylko przypomnę, że panie są, tworzą portal, 2 portale już w tej chwili. Tutaj o obu była mowa, pytam.edu.pl oraz rodzice.co. Dziękujemy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.